Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu zboru w Chełmie. Tak kilka dni temu, w czwartek, dokonaliśmy tutaj pewnej zmiany braci usługujących, bo według planu wcześniejszego brat Jonathan miał dzisiaj mówić wykład, ale postanowiliśmy się zamienić tymi wykładami i ja będę mówił swój wykład tydzień wcześniej, a brat Jonathan tydzień później swój wykład powie. Ja w dniu dzisiejszym chciałbym kontynuować nasze rozważania, jakie zaczęliśmy w grudniu, dokładnie 15 grudnia to było, gdzie powiedziałem wykład pod tytułem Wojowniczość. Zacząłem mówić o takiej cesze charakteru, jaką jest wojowniczość i podkreślać to, że jest to cecha charakteru, która jest potrzebna chrześcijaninowi w jego boju. Bo to nie jest tak, że chrześcijanin ma być taki tylko ciągle się uśmiechający, miły, wszystko akceptujący, na wszystko się zgadzający, potulny, ugodowy, dążący za wszelką cenę do pokoju. Taki czasami obraz chrześcijanina w chrześcijaństwie pokutuje, ale nie jest to prawdziwy obraz chrześcijanina. Bo też wspominałem wtedy w grudniu, że są wersety biblijne, które mówią, że nasz Bóg jest wojownikiem, że jest mężny i potężny w boju, że prowadzi armię do boju, że toczy wojny, a że nawet mści się na swoich wrogach. Też mówi Nahuma 1:2 o tym. A gdy Nowy Testament mówi o byciu chrześcijaninem, to używa różnych obrazów, tym przyrównuje bycie chrześcijaninem do bycia żołnierzem. A żołnierz jest przecież wojownikiem, tak? To dzisiaj używamy terminu żołnierz. Kiedyś mówiło się bardziej wojownik w przeszłości, ale to jest oznaczenie na jedną i ten sam rodzaj stanowiska czy pracy. Jest to ktoś, kto toczy walkę, czy nazwiemy go żołnierz, czy nazwiemy go wojownik, czy nazwiemy go rycerz, czy nazwiemy go jeszcze jakimkolwiek innym terminem. Więc apostoł Paweł pisze, że chrześcijanin jest żołnierzem Chrystusa Jezusa. Pisze też na tym, że ma własny oręż, czyli swoją własną broń, nie cielesną, ale mocną, potężną. Zachęca do nakładania zbroi rycerskiej. Pamiętamy to, ten opis z Efezów i mówi o walce, o tarczy, o mieczu i o wojowaniu i otoczeniu walki. Dlatego chrześcijanin ma być wojownikiem i o taką cechę odpowiednio zbilansowaną, odpowiednio używaną, jaką jest wojowniczość, powinien posiadać. Po co chrześcijaninowi wojowniczość? Można by zapytać, czy nie może być taki właśnie niewojujący, tylko zawsze się na wszystko zgadzający? No, nie może, bo z tego powodu, że znajduje się w nieodpowiednich warunkach, warunkach, w których panuje zło. Jakby miał być na wszystko, nie wojować z niczym, no to by znaczyło, żeby się zawsze zgadzał na złe rzeczy. A nie może się zgadzać na złe rzeczy. Bóg wiedział, że wszystkie wolne, moralne istoty będą musiały toczyć walkę ze złem. Dlatego, gdy stwarzał człowieka, to wyposażył go w różne takie właśnie cechy, które umożliwiają prowadzenie tej walki ze złem. Cechy charakteru, uczucia, które umożliwiają, pobudzają, bo to tak, uczucia niczego nie robią, tylko uczucia nas pobudzają, a to później my, wykorzystując nasze ciała, robimy to czy tamto. Więc wyposażył nas w takie uczucia, które wzbudzają chęć nas, żeby i atakować, a także, żeby bronić. Tutaj wojowniczość jest szczególnie nasza chrześcijańska skupiona na tej obronie, na przeciwstawianiu się złu, gdy nas atakuje. Ale zło też to troszeczkę inny temat. Należy też i atakować, żeby je pokonać, ale my mówimy tutaj głównie o takiej walce obronnej, defensywnej, jakbyśmy to mogli powiedzieć. Więc to takie uczucia człowiek posiada, agresywność i wojowniczość, i trzeba zaznaczyć, że jest to częścią obrazu Boga w człowieku. Bo Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo. I dlatego, że Bóg posiada takie uczucia, to i człowiek został w takie uczucia też wyposażony. Wszystkie wolne moralnie istoty posiadają te cechy, bo Bóg je posiada. Więc wojowniczość możemy zdefiniować jako cechę charakteru, która pobudza chrześcijanina do tego, by stawać w obronie samego siebie, innych osób, zasad oraz rzeczy poprzez odpieranie ataków. Więc inaczej mówiąc, można powiedzieć, że jest to zaleta charakteru, która wyraża się przeciwstawianiem i oporem w obronie samego siebie, innych osób, dobrych zasad i dobrych rzeczy. Dzięki niej właśnie możemy walczyć, broniąc samego siebie, swoich praw, wtedy gdy są one atakowane. Jest to defensywny opór czy też przeciwstawianie. Jest sporo wersetów biblijnych, które mówią o takim właśnie przeciwstawianiu się naszym przeciwnikom, a przeciwników mamy trzech. Jednym z nich jest szatan, w drugim jest nasze ciało własne, które walczy przeciwko nam, bo jest przecież zdegradowane, a nawet czasami w tych elementach, które nie są zdegradowane, a tylko samolubne, też staje do walki z nami i musimy walczyć, by to samolubstwo się nie rozrosło ponad dopuszczalne rozmiary. No i świat jest naszym trzecim przeciwnikiem, ten zdegradowany, upadły świat, z którego oddziałują na nas złe wpływy. I właśnie wykorzystując wojowniczość, musimy z tymi rzeczami walczyć. Ja cytowałem wtedy całą serię wersetów odnośnie naszych tych trzech przeciwników. Teraz chciałbym tylko po jednym zacytować, żeby wykazać, że Biblia, chociaż nie używa słowa wojowniczość jako takiego w ogóle, ale o wojowniczości mówi, bo mówi o przeciwstawianiu się naszym przeciwnikom. I tak jak mamy w obliczu ataków szatana, że mamy ten defensywny opór, przeciwstawianie się wykonywać, to możemy zobaczyć do 1 Piotra, 5 rozdziału, wersety 8-9. 1 Piotra, 5 rozdział, wersety 8 i 9 mówią nam tak. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. To jest wprost nawoływane do przeciwstawienia się tutaj szatanowi, który chodzi i szuka, jakby kogoś zniszczyć. A tutaj apostoł Paweł pisze o chrześcijanach, no bo oni szczególnie stanowią szczególny obiekt zainteresowania szatana, bo resztą świata szatan nie musi się tak bardzo przejmować, bo to są ci, którzy są i tak już w jego objęciach i pod jego kontrolą i w mniejszej lub większej mierze jego wolę pełnią, są zniewoleni przez niego, są jego niewolnikami, ale chrześcijanie to są ci, którzy właśnie próbują wydostać się do tej wolności przeznaczonej dla dzieci Bożych i dlatego on tutaj chodzi, jakby ich zniszczyć i trzeba mu się przeciwstawiać. A żeby się przeciwstawiać, to możemy powiedzieć inaczej, trzeba z nim toczyć walkę. A do tego potrzebna jest wojowniczość, więc Biblia poprzez ten werset, tak jak i wiele innych, pokazuje, że z szatanem trzeba walczyć, a do tego potrzebna jest wojowniczość. Następnie w obliczu ataków ciała, to zobaczmy do Galatów, 5 rozdział, wersety 16 i 17. Do Galatów, 5 rozdział, wersety 16 i 17 mówią tak. Mówię więc według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Tak, tutaj właśnie to jest o czym już wspominałem. Pragnienia ciała potrafią być i to nawet te niegrzeszne, bo że grzeszne to już chyba rzecz oczywista, ale nawet część tych niegrzesznych jest przeciwko pragnieniom ducha, bo nie służy rozwojowi ducha, no bo ciało pragnie tych rzeczy, które są korzystne dla ciała, przyjemności i wygód. A to dla rozwoju ducha, duchowości człowieka, jego charakteru, jego tej właśnie duchowej tożsamości niekoniecznie wcale jest pożyteczne. Najczęściej nie jest pożyteczne, bo sprawia, że człowiek się zatraca w tej cielesności i w tym cielesnym, materialnym swoim bycie i dobrobycie. Dlatego też te dwie rzeczy walczą przeciwko sobie, pożądają przeciwko sobie i tutaj toczy się walka, tak jak to w innym miejscu apostoł Paweł pisze o tym, że w jego członkach toczy się bój. Jak gdyby jego stara natura, ta ziemska, ludzka, grzeszna, samolubna, walczy z tą jego duchową naturą, z jego nowym stworzeniem, w jego umyśle, w jego sercu i taka walka się toczy. I potrzebna jest wojowniczość, żeby tą walkę toczyć. I jeszcze w obliczu ataków świata, to zobaczmy do Ewangelii Jana, co nasz Pan na ten temat mówił w 15 rozdziale Ewangelii Jana, w wersetach od 18 do 20. Gdzie nasz Pan powiedział do swoich uczniów tak. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowywali, i wasze zachowywać będą. A że słowa Jezusa nie zachowywali, to i to, co Kościół chrześcijański, prawdziwe dzieci Boże uczyły przez cały wiek Ewangelii, też nie było zachowywane. Były one prześladowane i świat także nienawidząc próbował doprowadzić do zniszczenia prawdziwych dzieci Boży i tutaj też wojowniczość była potrzebna, aby walczyć z tą cechą. To, co teraz mówiłem, to tak gwoli przypomnienia myśli z poprzedniego wykładu, a teraz pójdziemy do przodu z naszym wykładem. Więc chrześcijanin w swojej wojowniczości przeciwstawia się atakom szatana, świata i ciała. Wtedy, kiedy zostaje przypuszczony atak na niego samego, na jego bliźnich, a zwłaszcza na jego braci w Chrystusie, gdy atakowana jest prawda i jej duch, musi się takim atakom przeciwstawiać. Tutaj można by zrobić taką aluzję i powiedzieć, że nie tak dawno w naszej społeczności mieliśmy takie właśnie doświadczenia i taką duchową wojnę, że prawda i jej duch były atakowane i trzeba było się przeciwstawiać tym atakom. Takie przeciwstawianie jest również potrzebne, gdy atak następuje nie tylko na samą prawdę i jej ducha, ale również na takie rzeczy, jakie prawda i jej duch aprobują, popierają, bo takie rzeczy też przechodziliśmy w naszym życiu, takie doświadczenia. W naszej społeczności też były, jako przykład można podać kwestię śpiewania pieśni, gdzie byli tacy, którzy twierdzili, że ze śpiewnika, z którego korzystaliśmy, to można śpiewać tylko do pewnego numeru pieśni, a powyżej tego numeru nie można. A inni twierdzili, że można wszystkie z tego śpiewnika śpiewać od początku do końca, ale nie można śpiewać żadnych innych, których w tym śpiewniku nie ma. Jakby ten śpiewnik z nieba został zesłany przez samego Boga i zawierał wszystko, co święte. Przecież to dzieło rąk ludzkich, ten śpiewnik, który nie zawiera całości ani nawet większości tego, co w muzyce zostało stworzone na chwałę Bożą. To jest tylko drobna część tego, co na chwałę Bożą chrześcijanie przez cały wiek Ewangelii stworzyli i ograniczanie się do tego to jest absurdalne wręcz, bo jest to coś, co prawda i jej duch aprobują. Bo co, jeżeli jak patrzymy na jakiś utwór chrześcijański, no to patrzymy na jego treść, czy jest zgodna z nauczaniem Biblii. Jeżeli zawiera myśli, które są zgodne z nauczaniem w Biblii, to melodia też nie jest w jakiś sposób rażąca, to dlaczego nie można by było tylko śpiewać? Tylko dlatego, że ktoś kiedyś tego nie umieścił. A dlaczego nie umieścił? Bo był ograniczonym człowiekiem i tego nie znał. Albo gdy tworzył ten śpiewnik, tego utworu jeszcze nie było, bo został stworzony później. A niektórzy by się chcieli ograniczyć, do przeciwstawiania się takiemu stanowisku, prawda i jej duch także pobudzają. I tutaj jest potrzebna chrześcijańska wojowniczość, bo różnego rodzaju skrzywienia, powiedziałbym, obfitują w rodzaju ludzkim na skutek upadku i wśród chrześcijan ludzie, którzy mają skrzywienie na tym punkcie czy na innym, także występują. No i niestety trzeba, nie wiem czy niestety, trzeba się im przeciwstawiać, bo inaczej oni by wszystko wypaczyli, gdyby im pozwolić na to, co by chcieli, bo mają szalone i bardzo dziwne, absurdalne pomysły czasami i trzeba się temu przeciwstawiać, bo ludzie mają takie swoje cechy, niektóre szczególne, które są no, z dziwactwa się trafiają. Tutaj też jest potrzebna wojowniczość, bo inaczej prawda i jej duch zostaną wypaczone i zniszczone. I takie przeciwstawianie się należy do obowiązków chrześcijanina, inaczej nie jest on dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa. Co to jest, jaki jest to, tak patrząc z ziemskiego punktu widzenia, kto to jest dobrym żołnierzem? Czym się wyraża bycie dobrym żołnierzem? No, bycie dobrym żołnierzem jest, wyraża się tym, że on walczy w sprawie swojego wodza. Tak? Na polu takim literalnym bitwy dobry żołnierz to nie jest ktoś, kto dezerteruje, ani gdy pada hasło do ataku, to nie kuli się w okopie i udaje, że go nie ma, żeby nie musiał walczyć. I bo oczywiście walka zawsze wiąże się też z ryzykiem, z wystawieniem się na atak, z narażaniem się na atak, na zranienie, czy nawet śmierć, na zginienie. To z walką zawsze było związane. A dobry żołnierz Jezusa Chrystusa to jest taki, który walczy w jego sprawie, gdy są atakowane te rzeczy, które należą do jego wodza, gdy sprawa jego wodza jest atakowana, a sprawą tego wodza naszego Jezusa Chrystusa jest szerzenie czy też bronienie prawdy i jej ducha. Mamy wprost napisane przez apostoła w Nowym Testamencie, by walczyć o prawdę raz świętym podaną. Bojować, prowadzić bój o prawdę raz świętym podaną. No i ci, którzy są albo starają się być, bo tutaj my mówimy o naszych wysiłkach, bo przecież jesteśmy niedoskonałymi ludźmi i jedyne, co możemy zrobić, to starać się, i co będzie przynosiło pewne efekty. Wiadomo, nie będą to doskonałe wyniki, ale jeżeli każdy, kto się stara, jakieś efekty uzyskuje, nawet jeżeli mistrzem w danej dziedzinie nie zostaje, to na pewno się poprawia w tej dziedzinie, jeżeli się stara w tej dziedzinie. Więc dobry żołnierz Jezusa Chrystusa musi toczyć walkę właśnie z takimi atakami, które są czynione na samą prawdę i jej ducha, i także na te rzeczy, które prawda i jej duch akceptują, popierają, a inni z jakichś niezrozumiałych powodów, dziwacznych, absurdalnych powodów chcieliby coś nakazać albo zakazać. To wojowniczość wtedy pobudza do stawiania oporu. I trzeba tu teraz powiedzieć kolejną sprawę, że taki opór musi być stawiany wbrew życzeniom przyjaciół i krewnych, czy wbrew życzeniom naszego otoczenia, w którym się znajdujemy. Jak pamiętamy nasze doświadczenia sprzed kilkunastu lat, to w naszej społeczności to ten opór, jaki musiał być stawiany, no to się dział wbrew życzeniom większości naszego środowiska, która nie życzyła sobie takiego oporu, bo była skłonna, by niektórym pasowało tak to, co było wprowadzane, a większości nawet jak nie, choć nie sądzę, żeby większości pasowało, ale większość na to się godziła dla zachowania świętego spokoju, dla zachowania jedności, była skłonna do akceptowania tych rzeczy, które się wówczas działo, i ci, którzy się sprzeciwiali, ta mniejszość, musiała to robić wbrew życzeniom swoich przyjaciół, swoich duchowych braci, którzy w tym środowisku się znajdowali. Odbywało się to przy ich sprzeciwie. Trzeba powiedzieć, że nasz Pan zapowiedział, że tak będzie, że to nic dziwnego, że tak się działo. Zobaczmy, co nasz Pan mówi w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, w wersetach 35 i 36. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, wersety 35 i 36. A może nawet zacznijmy od 34. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzin. Tak mówi nasz Pan o tych sprawach, że jego przesłanie, jego prawda, którą przyniósł tutaj na ziemię, doprowadzi do wielkiego poróżnienia wśród ludzkości, że to nawet rodziny się poróżnią. No i tak było za czasów naszego Pana tutaj w żniwie wieku żydowskiego. Religia żydowska, ogólnie judaizm, odrzucił poselstwo naszego Pana i na pewno dochodziło do różnic i sporów, konfliktów w obrębie rodzin. Później tak samo było we wtórnym przyjściu naszego Pana w żniwie wieku Ewangelii, a jak sięgniemy do tych kilkanaście lat wstecz, do tych doświadczeń, jakie przechodziliśmy w naszej społeczności, to też takie sytuacje miały miejsce, że członkowie rodziny poróżnili się, bo mieli zajęli stanowiska w tych kontrowersjach, które wówczas miały miejsce i doszło do poróżnienia, bo wierność prawdzie do tego będzie prowadziła. Są to kwestie, które są chrześcijanom bliskie i istotne, dlatego ludzie się tutaj poróżniają i nawet zrywają kontakty ze sobą i z tego powodu, że zajęli stanowiska w innej sprawie, brat nie odzywa się do brata, ojciec do córki czy do swojego syna. Tak jak nasz Pan zapisał, że będzie, tak rzeczywiście, że wiek Ewangelii to się działo i takie sytuacje znamy nawet z tej nawet najbliższej nam przeszłości, zaledwie liczącej niewiele więcej niż 10 lat, to rzeczywiście coś takiego się działo. Ale taki opór musi być stawiany, niezależnie od tego, co nasi przyjaciele, nasze środowisko czy nasza rodzina sobie życzą. Musi być stawiany wbrew instytucjom tego świata, włącznie z fałszywymi religiami, uciskającymi rządami, drapieżną arystokracją i zepsutym społeczeństwem. Możemy podać przykład apostoła Pawła, który bojował z systemem żydowskim, z judaizmem. Pamiętamy z zapisu dziejów apostolskich, z zapisu jego treści, jego listów, jakie to walki musiał toczyć. Później w wieku żydowskim, jakie walki, jaki opór, jaki sprzeciw chrześcijanie prawdziwi musieli wykazać w swoich kontaktach z nominalnym kościołem i władzą świecką, która była na usługach tego kościoła. Jak byli prześladowani przez instytucje tego państwa, ten opór musiał być stawiany zawsze. Bo wojowniczość wymaga od chrześcijanina tego, by zajął stanowisko zgodne z nauczaniem Biblii co do osób, zasad i rzeczy. W tych trzech aspektach. Stanowisko zgodne z nauczaniem Biblii co do osób, zasad i rzeczy, a następnie by przeciwstawiał się atakom czynionym na takie osoby, zasady i rzeczy. Przeciwieństwem wojowniczości jest taka słabość charakteru, która nie jest w stanie zająć zdecydowanego stanowiska w jakiejkolwiek sprawie. Nie opiera się żadnym atakom, nie bacząc na to, że stosownym byłoby zajęcie stanowiska i jego bronienie przed atakiem sił zła. Możemy to nazwać, że jest to tchórzostwo, dążenie do pokoju za wszelką cenę, niedbanie o nic, unikanie konfliktów bez względu na poszanowanie dobrych zasad. Moglibyśmy też to nazwać niemrawością, która nie broni się w obliczu ataków. Można też to nazwać brakiem siły charakteru, by się przeciwstawić. Ktoś taki pozwala się wykorzystywać i poniewierać sobą oraz innymi osobami, jak też dobrymi zasadami i rzeczami. Jest to brak zdolności do odczuwania sprawiedliwego gniewu na zło w sytuacji, gdy dobre zasady wymagają właśnie tego, by takie oburzenie odczuć, zająć stanowisko i opierać się takiemu poniewieraniu. Gniew sam w sobie nie jest złą rzeczą. Gdy widzimy zło się dziejące, naruszanie zasad sprawiedliwości, to co, ma to wywoływać naszą aprobatę? No na pewno nie. Mamy być obojętni wobec tego, że nam wszystko jedno, a może wszystko jedno, dopóki mnie to osobiście nie dotyczy, bo jak ktoś na niesprawiedliwości sam cierpi i ponosi wymierną tutaj niekorzyść z tego powodu, to oczywiście automatycznie, podświadomie najczęściej gniewem reaguje. Ale chrześcijanin nie powinien być takim egoistą, który nie widzi poza czubek swojego nosa. Powinien też odczuwać gniew, gdy widzi zło dziejące się wokół niego, chociaż bezpośrednio ono może go nie dotykać. Odczucie gniewu jest rzeczą właściwą, tylko żeby gniew musi być pod kontrolą wyższych uczuć. On nie może być niekontrolowany i prowadzić do jakichś rzeczy, do niestosownego zachowania, na przykład do utraty panowania nad sobą. No to to już jest rzecz niewłaściwa, jest to gniew nieokiełznany. Jest to wtedy gniew, który rządzi człowiekiem, a powinien być on rządzony przez człowieka. Sam podlegać wyższym uczuciom, jakie każdy chrześcijanin też ma rozwijać. Ale samo jego odczuwanie nie jest rzeczą złą, a nawet jest rzeczą wymaganą. Brak tego odczuwania świadczy o pewnych niedoskonałościach charakteru i brakach w tym charakterze. Więc jeżeli ta słabość wynikająca z braku wewnętrzności prowadzi do tego, że ktoś taki nigdy nie przeciwstawia się agresorowi, lecz poddaje się agresji. Jest to duch, który nie czuje gniewu, gdy widzi zło, nie potrafi walczyć o sprawiedliwość, ani prowadzić walki obronnej w dobrej sprawie. Ktoś taki, możemy powiedzieć, jest bezwładny, nieudolny, nie potrafi niczego trudniejszego zrealizować, gdy pojawiają się przeciwieństwa. Jego łagodność staje się zwiotczała. Chociaż łagodność jest dobrą rzeczą samą w sobie, ale to też nie jest uczucie kontrolujące i nadrzędne, tylko podrzędne, mające być pod kontrolą wyższych uczuć. Ktoś taki albo poddaje się bez oporu, albo haniebnie ucieka z pola walki. I taki brak wojowniczości czyni z człowieka tchórza. Chciałbym teraz zaznaczyć, że wojowniczość może występować w sferze fizycznej, umysłowej, moralnej i religijnej. I teraz tak, w sferze fizycznej to jest po prostu walka fizyczna. Moglibyśmy to nazwać biciem się, walką przy użyciu pięści albo broni jakiegokolwiek rodzaju. To jest wojowniczość fizyczna. I tutaj zechcę powiedzieć, że dla człowieka cielesnego, czyli dla człowieka tego świata, jest rzeczą właściwą uciekanie się do tej wojowniczości fizycznej, gdy jest to zgodne z zasadami sprawiedliwości. Czyli gdy zostanie napadnięty i zaatakowany, ma całkowite prawo, żeby się bronić i po prostu bić tego, który go zaatakował. Człowiek cielesny może stosować taką fizyczną samoobronę, gdy zostanie zaatakowany. Może nawet sięgnąć po broń i jej używać w obronie swojego kraju. Gdy otrzyma taki rozkaz od swojego państwa, może nawet podczas wojny strzelać i zabijać żołnierzy wrogiej armii. Bo z jego punktu widzenia oni są już i tak martwi. Bo w dniu wybuchu wojny, gdy jego rozpoczęła się wojna i jego rząd wysłał go na tą wojnę, to automatycznie wydał wyrok śmierci na wszystkich żołnierzy z armii wroga. I on nie ponosi za to odpowiedzialności moralnej, bo on tylko wykonuje ten rozkaz, nie podjął tej decyzji. Tak samo jak w starożytnym Izraelu. Znamy Stary Testament i co pisze o wojnach i walkach toczonych przez Izrael. Izraelici przecież mieli rozkaz i go wykonywali, wybijali w pień całe narody. No, jest to zapisane w Starym Testamencie. Czy byli z tego powodu mordercami? No nie, bo oni wykonywali tylko i wyłącznie rozkaz Boży. Byli wykonawcami Bożego wyroku śmierci. I decyzję o zagładzie tego narodu podjęli nie oni, podjął Bóg. Oni zostali tylko użyci jako narzędzia do jego wykonania. Tak jest w przypadku ludzi tego świata. A co w przypadku tych, którzy poświęcili swoje życie dla Boga? No, ich sytuacja wygląda inaczej. Takowi nie powinni odpowiadać agresją fizyczną, gdy zostaną fizycznie zaatakowani. Tak nauczał nasz Pan, tak nauczał apostoł Paweł. I teraz zobaczmy do słów naszego Pana z Ewangelii Mateusza, 5 rozdziału, wersety od 38 do 48. Mateusza, 5 rozdział, od 38 do 48. Nasz Pan mówi tak. Słyszeliście, iż powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. To jest wzór do postępowania w kwestii wojowniczości fizycznej dla chrześcijan, dla naśladowców Jezusa Chrystusa. Nie przeciwstawiać się w sposób fizyczny poprzez walkę fizyczną. Tak mówi nasz Pan, a zobaczmy jeszcze, co pisze apostoł Paweł w Rzymian 12 rozdziale. Rzymian 12 rozdział, wersety od 18 do 21, czytamy takie słowa. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Tak uczy Biblia na temat wojowniczości fizycznej. Nasz Pan powiedział, że nie przyszedł po to, by zatracać życie ludzi, ale po to, by je zachowywać. Pamiętamy te słowa, to w tym kontekście, kiedy tak nie odmówili im zakupu żywności, gdy nasz Pan z uczniami podróżowali w wiosce samarskiej, z Samarii, i tutaj dwóch narwanych uczniów naszego Pana chciało ściągnąć ogień z nieba, żeby ich pochłonął za tą zniewagę, jaką wyświadczyli im, no i ich mistrzowi także. I nasz Pan im wtedy odpowiedział, że nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Czy ten duch, wasze usposobienie, nie jest chrześcijańskim usposobieniem, bo Syn Człowieczy, mówi nasz Pan, nie przyszedł po to, by zatracać życie, ale by je zachowywać. Tak nasz Pan powiedział, że taka jest jego misja. Nie zatracać życie, ale zachowywać. Dlatego poświęceni powinni być takimi na świecie, jakim był on. Bo on przecież jest wzorem dla chrześcijan. Oni mają się stawać naśladowcami jego stóp, czyli dążyć w swoim postępowaniu do tego, by postępować tak, jak postępował nasz Pan. Więc o ile niepoświęceni mogą, a nawet powinni, bronić swojego kraju z bronią w ręku, to poświęceni powinni być zwolnieni z obowiązku noszenia broni, tak jak w starożytnym Izraelu kapłani i lewici byli zwolnieni z obowiązku udziału w wojnach Izraela. Gdy były wojny w Izraelu, gdy król wzywał, a wcześniej jeszcze było, że i sędziowie też wzywali lud izraelski przed epoką królów do walki, to wszyscy, no, sprawni fizycznie mężczyźni mieli obowiązek stawić się do boju. Ale kapłani i lewici byli zwolnieni z tego, bo oni czym innym się zajmowali. A oni właśnie, jak weźmiemy obraz przybytku, to tak, wiemy, kogo reprezentują kampanii poświęconych wieku Ewangelii, spłodzonych z ducha. Więc tak powinno być z poświęconymi, nie powinni oni w wojnach uczestniczyć w formie prowadzenia walki, takiej funkcji. Bo gdyby zaszła taka potrzeba, to poświęceni mogą służyć swojemu krajowi podczas wojny w służbach medycznych, w oddziałach kwatermistrzowskich czy w oddziałach pogrzebowych, w oddziałach transportowych. Przecież część armii podczas wojny nie toczy walki po to, by jedni mogli walczyć. To jest cała wielka logistyka, że trzeba dostarczać i zaopatrzenie, i są potrzebne i szpitale polowe. To tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy ludzi jest w takiej właśnie pracy podczas wojny. W takich rzeczach, czyli i tym podobnych jednostkach niebojowych, nie prowadzących walki, to w takim czymś poświęceni Bogu mogą wziąć udział, bo nie są to działalności skupione na tym, nie mające na celu zabijanie innych. Tutaj można by wspomnieć o Desmondzie Dosie, takiej prawdziwej postaci, prawdziwym Amerykaninie. Nie wiem, czy jak ktoś widział film pod tytułem Przełęcz Ocalonych, to on jest jemu poświęcony, oparty na faktach film. On był właśnie człowiekiem młodym, bo podczas II wojny światowej był młodym mężczyzną, bardzo młodym mężczyzną, który ze względu na swoje przekonania religijne odmówił dotykania broni, bo to on, nie wiem, jak on był adwentystą dnia siódmego, czy kimś takim, zresztą nieistotne, jakie było jego wyznanie, w każdym bądź razie jego religia nauczała go, że on nie może zabijać innych, ani nawet brać do ręki narzędzi zabijania. Dlatego on zgłosił się do wojska, jak rozpoczęła się wojna, jak Japonia zaatakowała w 1941 roku Stany Zjednoczone i przez on poczuł się w obowiązku do bronienia swojego kraju, ale zgłosił się do służb medycznych, by tutaj zajmować się zachowywaniem życia, a nie niszczeniem tego życia poprzez swoją działalność, więc służył jako sanitariusz. Tutaj podczas szkolenia był wyśmiewany i poniżany z tego powodu przez innych żołnierzy, którzy uważali siebie za lepszych, bo oni wzięli broń, oni się uczą strzelać, a on tutaj nawet nie chce do ręki broni wziąć, to tchórz po prostu. Chce się schronić w tych służbach medycznych, żeby nie narażać się, by nie utracić swojego życia. Uważali go za tchórza i przez to dogryzali mu jak tylko się dało. A później, gdy przyszło do prawdziwych bitew, okazało się, że w ratowaniu życia rannych żołnierzy nikt nie dorównuje mu odwagą. I on z narażeniem swojego własnego życia wyniósł z pola bitwy i ocalił bardzo wielu żołnierzy. Ten film właśnie Przełęcz Ocalonych skupia się na jednym takim wydarzeniu, najbardziej spektakularnym, kiedy to armia amerykańska zaatakowała wzgórze bronione przez Japończyków i atak się nie udał, w związku z tym oddziały amerykańskie musiały się szybko wycofać, a bardzo wielu rannych zostało na polu bitwy, które zostało opanowane przez Japończyków. I podczas nocy on wtedy wyniósł z tego pola bitwy pod ogniem Japończyków 75 rannych. Uratował jednej nocy, on sam jeden. No jest to znacznie większy wkład w wojnę niż jego kolegów. Żaden z jego kolegów pojedynczo nie miał takich sukcesów. Prawdopodobnie nawet żaden z nich nie zastrzelił tylu wrogów, co on swoich uratował. Więc ten Desmond Doss był nie tylko chrześcijaninem i nie tylko był tchórzem, ale był jednym z najodważniejszych żołnierzy podczas wojny. Za swoje dokonania został doceniony i nagrodzony tutaj medalem honoru, który jest najwyższym amerykańskim odznaczeniem, jakie może żołnierz amerykański otrzymać, które bardzo niewiele osób otrzymało w historii Stanów Zjednoczonych. I tak jak widziałem na jednym z filmów amerykańskich, nie tym, tylko innym filmie, to gdy jakiś żołnierz tutaj, już nawet emerytowany żołnierz, pokazał, zdjął płaszcz i pokazał na swojej klapie, że ma wpięty właśnie medal honoru, to wyżsi od niego stopniem salutowali mu jako szacunek dla kogoś takiego, bo co z tego, że my jesteśmy wyżsi stopniem w armii, ale nikt z nas nie dokonał niczego spektakularnego, a skoro ty masz takie odznaczenie, które jest dawane w wyjątkowych sytuacjach, to poprzez zasalutowanie okazywali mu szacunek. Więc, ale wracając tutaj do, bo tu taki przykład tego właśnie w działaniu, tej zasady, o której wspominałem, to zasada, na której oparte jest to stanowisko, brzmi następująco. Poświęceni powinni być w tym świecie takimi, jakim Jezus był w tym świecie. Czyli nie mają niszczyć życia innych, ale je ratować. I z tego powodu nie mają brać udziału w tych zarysach wojny, które niszczą życie innych, a uczestniczyć mogą tylko w tych, które nakierowane są na ratowanie życia człowieka. Jednakże, bo tutaj mówiliśmy o tej wojowniczości fizycznej, jak to ma wyglądać w przypadku chrześcijanina, a wspominałem, że wojowniczość występuje jeszcze w sferze umysłowej, moralnej i religijnej, to w tych właśnie sferach umysłowej, moralnej i religijnej to chrześcijanin jak najbardziej powinien uczestniczyć. W aspekcie umysłowym ma przecież bojować o wiarę raz świętym podaną, to cytowałem te słowa, to Judy, list apostoła Judy, 3 werset, gdzie apostoł Juda pisze, najmilsi wszelką pilność czyniąc, abym wam pisał o społecznym zbawieniu, musiałem wam pisać, napominając, żebyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. To jest praktykowanie wojowniczości w sferze umysłowej, no i możemy powiedzieć i w sferze religijnej, bo w sferze umysłowej, bo w obronie prawdy, no umysł jest zaangażowany, bo tutaj chodzi o walkę o prawdziwe poglądy, a ponieważ są to poglądy religijne, więc jest to zarówno sfera umysłowa i sfera religijna. I tutaj apostoł napomina do bojowania o wiarę raz świętym podaną, o prawdę i jej ducha. To znany bardzo werset, ten z Judy 3, ale jest jeszcze jeden w Nowym Testamencie, trochę mniej znany, więc zwróćmy na niego uwagę, list do Filemona, pierwszy, czy do Filipian tutaj będzie to, list do Filipian 1:7, to zaraz sprawdzę, list do Filipian 1:7, gdzie czytamy tak, Filipian 1:7, słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego, że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Tu apostoł Paweł pisze o obronie Ewangelii, bo przecież znamy z zapisów apostolskich. Apostołem byli ci, którzy głosili Ewangelię, a już za jego czasów byli ci, którzy wypaczali tą Ewangelię, którzy chcieli ją przekabacić na swoje, dopasować do swoich poglądów. Pamiętamy to, co jest zapisane w dziejach apostolskich, te spory, judaizowanie. To była jedna z rzeczy, z którą apostołowie musieli walczyć, zwłaszcza apostoł Paweł, który najszybciej uchwycił te rzeczy. I to właśnie pomimo tego, że wcześniej to on był ze stronnictwa faryzeuszy, uczonych w piśmie, czyli ci, którzy najbardziej byli przywiązani do tych judaistycznych rzeczy, tych cech charakterystycznych żydowskiego systemu religijnego, bo inni apostołowie nie pochodzili z tego stronnictwa, więc nie byli tak przywiązani, ale on był, który pierwszy zrozumiał, że to, co przyniósł nasz Pan, to jest zupełnie nowa epoka, to jest zupełnie nowy bukłak na wino, używając jednego z symboli naszego Pana. I tutaj nie ma być nic ze starego i nie ma co wprowadzać elementów zakonu do tego, a pozostali apostołowie mieli z tym problemy i zabrało im to trochę czasu, zanim to zrozumieli. A jeszcze inni chrześcijanie, i to zwłaszcza ci, którzy właśnie stawali się chrześcijanami, a pochodzili z kręgów faryzeuszy uczonych w piśmie, mieli z tym problem, bo chcieli tutaj narzucić zachowywanie zakonu, że Chrystus owszem, ale zakon, który próbowaliśmy zachowywać do tej pory, dalej należy zachowywać i w taki sposób postępowali, co nie było rzeczą właściwą, bo o Ewangelię trzeba było bronić, więc w czasie obrony i umacniania Ewangelii. A też mamy też z listów apostoła Pawła, widzimy, że musiał toczyć walkę i z tymi, którzy chwytali po władzę, bo tu jest zapisane różne tam diotrefesy i tym podobne. Trzeba było walczyć z nimi. Też pojawiały się różne poglądy, że dzień pański już nastał, że Pan przyszedł po raz wtóry. No przeróżne poglądy były głoszone. W praktyce wygląda to w ten sposób. Kiedykolwiek Pan podawał jakąś nową prawdę, pojawiało się światło w jakiejś większej postaci niż do tej pory było, natychmiast, a może natychmiast, chwilę później, ale bardzo krótko później, pojawiali się tacy, którzy tego wypaczali tą naukę i chcieli wprowadzić jakieś swoje domysły, no bo upadły człowiek bardzo chciałby być nauczycielem i twórcą nowych nauk, które pociągają masy. Więc kiedykolwiek pojawiała się nauka podana przez kogoś, kogo Pan użył jako narzędzie, natychmiast pojawiali się tak zwani fantaści, którzy swoje fantazje próbowali w to wpleść i głosić. Pamiętam, jak Marcin Luther w jednym ze swoich książek pisał, że dopóki on nie odważył się wystąpić przeciwko papiestwu z nauką o usprawiedliwieniu, to wszyscy siedzieli cicho. Nie było żadnych innych nauk. A gdy on wystąpił i doprowadził do tego, że władza państwowa w tych niektórych księstwach niemieckich stanęła po jego stronie i w związku z tym zapanowała miara wolności pewna, bo już papiestwo nie mogło tam działać, bo zostało wyrzucone z tego terenu, to natychmiast pojawiły się wielkie masy, jak on to nazywał właśnie, bajarzy fantastów, którzy mieli swoje poglądy, jak teraz można, to zaczynali głosić. A wcześniej, gdy tutaj papieska twarda ręka była i była, bali się, można było życie stracić za coś takiego, to bali się wystąpić. To właśnie pozbawieni wojowniczości, bo te swoje poglądy głoszą tylko dopiero jak nic nie ryzykują tym. Co to za chrześcijanie byli, którzy siedzą cicho, bo się boją papieża. Dopiero jak się nie boją, to ze swoimi fantazjami i wytworami swojego ludzkiego umysłu występują. Ewangelia musi być broniona i umacniana, bo jest ciągle atakowana. Przecież szatanowi zależy na jej zniszczeniu, więc najchętniej działał w wieku Ewangelii w ten sposób, żeby w ogóle jej nie podawać, zamknąć Słowo Boże w worach martwych języków, żeby w ogóle nie było dostępne, a jak się już nie dało i zrobiło się dostępne, to trzeba wypaczyć, podważyć, sprawić, żeby jest dostępne, żeby ludzie stracili zainteresowanie, tak jak to mamy w dzisiejszej dobie, że Słowo Boże jest dostępne, każdy może w swoim ojczystym języku zrozumiałem dla niego go przeczytać, ale nikogo to nie ciekawi już obecnie, nikogo, znaczy mało kogo ciekawi, należałoby powiedzieć. Więc chrześcijanin w tym sferze umysłowej i religijnej musi toczyć walkę, bo Ewangelia wymaga obrony i umacniania. W taki sposób działał apostoł Paweł. Jeździł, głosił, sprzeciwiał się wszystkim błądzicielom. Później za jakiś czas przybywał znowu do tego zboru i umacniał to, co było co tego nauczał wcześniej. Tak, zwróćmy uwagę na przykład na list do Galacjów. Co on, do Galatów czy Galacjan, co on pisze w pewnym miejscu? O nierozumni Galacjanie w pewnym momencie. Ja, że przed którymi został wymalowany obraz Chrystusa Zbawiciela. Już znowu powracacie do ufności w zakonie? Bo apostoł Paweł był tam, głosił prawdziwą naukę o Jezusie, ale pojechał, a później pojawili się inni, którzy zaczęli, będąc żydowskiego pochodzenia, nawoływać do przestrzegania zakonu i twierdzić, że przestrzeganie zakonu i zachowywanie różnych żydowskich świąt jest rzeczą konieczną do uzyskania zbawienia. I apostoł Paweł musiał bronić i umacniać Ewangelię. Bycie wojowniczym w sferze umysłowej oznacza dla chrześcijanina właśnie odpieranie ataków czynionych na prawdę Bożą. Oznacza bycie gotowym do obrony wyznawanych przez siebie poglądów. I tutaj to jest istotna sprawa, którą warto podkreślić, że chrześcijanin powinien być gotowy do obrony wyznawanych przez siebie poglądów, bo Biblia wprost go do tego wzywa. Zobaczmy do listu pierwszego Piotra. Pierwszy list Piotra, rozdział 3, wersety 15 i 16, co pisze apostoł? Pisze tak: lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Jak ktoś przychodzi i ci mówi, dlaczego tak sądzisz, musisz umieć powiedzieć, dlaczego tak sądzisz. Znaczy powinieneś umieć to powiedzieć, czyli masz być zawsze gotowy do obrony. I warto też podkreślić tą końcówkę. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem, bo to też jest problem dla niektórych. Można by powiedzieć, że tu jest sedno sprawy, sęk w tym, żeby bronić, ale czynić to taktownie i z szacunkiem dla innych, bo niektórzy jak bronią swoje poglądy, przedstawiają swoje poglądy, to pomyje straszne wylewają na wszystkich innych i tych, którzy mają inne poglądy, a trzeba pamiętać o tym, że nie poglądy są najważniejsze, zwłaszcza poglądy w nie jakichś fundamentalnych sprawach nie są najważniejsze, tylko najważniejsze jest serce. I jak ktoś bardzo jest oddany Chrystusowi w swoim życiu, w swoim sercu i może się okazać, że ty tutaj kogoś mieszasz z błotem za jego poglądy, a on szczerze błądzi. Uważa tak nie dlatego, że jest to dla niego korzystne, tylko rzeczywiście szczerze tak uważa i jest bliżej Pana i lepszym chrześcijaninem od ciebie, który masz poglądy lepsze, ale co z tego? Nie poglądy zbawiają, dlatego ta łagodność i szacunek jak najbardziej jest potrzebna, tak jak ogólnie zresztą mówi Nowy Testament, żeby innych uważać za lepszych od siebie, w tym powiedziałbym innych, którzy mają częściowo odmienne poglądy religijne, to wcale nie czyni ich automatycznie gorszymi, tylko też podchodzić do nich, jakby byli lepszymi chrześcijanami i rozmawiać, przedstawiać swoje poglądy, wyjaśniać, ale czynić to z łagodnością i szacunkiem, co wprost apostoł Piotr pisze, z łagodnością i z szacunkiem. W przeróżnego rodzaju dyskusjach, które były toczone i na żywo, i także w dzisiejszych czasach toczone są na różnych forach internetowych, powiedziałbym, że często tej łagodności i szacunku brakuje w takich rozmowach, co nie wystawia najlepszego świadectwa tym, którzy w tym biorą udział i w taki sposób się wypowiadają. Więc to jest ta wojowniczość w sferze umysłowej, religijnej. Możemy powiedzieć, że jeszcze bardziej chrześcijanin powinien oddawać się wojowniczości w sferze moralnej. No i też religijnej, bo to sfera moralna i religijna też są ze sobą związane, bo nasze moralne postępowanie jest podporządkowane zasadom wynikającym z wyznawanej przez nas religii. Więc w tej sferze moralnej i religijnej, bowiem szatan i świat i ciało ustawicznie atakują nasze moralne i religijne uczucia, czy też zalety charakteru. Więc w różnych okolicznościach życia ataki są czynione na nasze uczucia i łaski po to, by je zdeprawować. A naszym zadaniem jest zajęcie zdecydowanego stanowiska i przeciwstawianie się takim atakom. Dzięki temu nasze uczucia nie tylko nie zostaną zniszczone, zniweczone, ale zostają zachowane, wzmocnione, zrównoważone i skrystalizowane pośród takich ataków. O takiej walce i o takim żołnierstwie mówiły wersety cytowane na początku wykładu. Drugi do Tymoteusza, 2, 3, 4. A może zajrzyjmy do nich na zakończenie jeszcze raz. Drugi do Tymoteusza, 2, rozdział 2, wersety 3 i 4. Drugi do Tymoteusza, 2, rozdział, wersety 3 i 4. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. A kto cię powołał do wojska chrześcijańskiego? No, ten Jezus Chrystus cię powołał, więc jako żołnierz nie wplątuj się w sprawy doczesnego życia, tylko cierp, aby się przypodobać temu, który cię powołał, bo czekasz na nagrodę od niego, więc musisz tą swoją wojowniczość tak sprawować, by się jemu podobać, co związane jest też z cierpieniami w chrześcijańskim boju życia. I jeszcze mamy 2 Koryntów 10:4. 2 Koryntów 10:4, gdzie czytamy takie słowa. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. Jest oręż, którym walczymy, ale nie jest to oręż cielesny, bo chrześcijanie prawdziwi nie toczą walki cielesnej, orężem cielesnym, ale mają mimo to potężny oręż duchowy, który burzy warownie dla sprawy Bożej. I też złe zamysły można nim unicestwić, czyli można poznać, że bo naszym orężem jest Słowo Boże, Duch Boży. Dzięki niemu można poznać, że coś jest złe, coś, co próbuje się przedstawiać jako dobre, a w rzeczywistości jest złe i można to zburzyć, można to zniszczyć. Więc tutaj chrześcijanin musi być wojownikiem, żołnierzem Jezusa Chrystusa. Musi wojowniczość posiadać. W trakcie wieku Ewangelii jeszcze nie było zwycięzcy wśród chrześcijan, który by nie był wojownikiem, bo każdy musi toczyć walkę, tak jak apostoł Paweł na koniec swojego życia zapisał o sobie, że dobry bój wojowałem, wiarę zachowałem, dlatego odłożona jest dla mnie nagroda przygotowana, bo dobry bój wojowałem. I chrześcijanin musi ten bój wojować, a żeby wojować bój, musi praktykować wojowniczość, bo na tym prowadzenie tego boju życia polega. Oczywiście wojowniczość, tu zechcę podkreślić na zakończenie, nie jest cechą nadrzędną w naszym charakterze. Ma być podporządkowana innym wyższym uczuciom. Nie można z nią przesadzać, bo może się w nas nadmiernie rozwinąć. W sumie każda zaleta może w nas zostać wypaczona, przesadzona, a wojowniczość należy do tych, w których często dochodzi do przesady i wypaczenia. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie w kwestii wojowniczości najczęściej dochodzi do przesady, która może przybierać różne formy. To O tych formach wypaczonej na wojowniczości to już zechcę braterstwu opowiedzieć następnym razem, kiedy będę kontynuował ten wykład, bo nie udało mi się dzisiaj go dokończyć, bo dzisiaj wspomnę tylko hasłowo o tych wypaczonych formach. Pierwszą byłoby gniew, złość. Ktoś ma taką wielką wojowniczość, że wpada w taki niekontrolowany gniew. Później druga cecha, drugi wariant, element, forma wypaczonej wojowniczości to przekora. Niektórzy są przekorni w charakterze i to też jest to wypaczona wojowniczość. Trzecia forma to będzie krytykanstwo, czyli bycie czepialskim. To są tacy, którzy są tak wojowniczy, że lubią wszystko krytykować i jak patrzą na cokolwiek nowego, to tylko po to, żeby to skrytykować, bo przez to jakoś czują się lepiej, bo wychodzi, że oni sami i ich rzeczy są najlepsze, bo tylko one nie są krytykowane, a wszystkie inne krytykują. Jeszcze inną formą jest swarliwość, czyli że ktoś jest taki wojowniczy, że ciągle się w spory wdaje i to niepotrzebnie, bo bycie wojowniczym to trzeba wiedzieć o co walczyć, o dobrą sprawę, a nie o różne wszelkie tylko drobiazgi i nieistotne rzeczy. A jak ktoś ma przerośniętą wojowniczość, no to się robi swarliwy, czyli kłótliwy, sporny, lubi się sprzeczać. Inną formą przerośniętej wojowniczości jest zgorzknienie. A jeszcze inną, żywienie urazy. Ale o każdej z nich zechcę trochę powiedzieć i jeszcze o innych rzeczach związanych z wojowniczością, ale będzie miało to już miejsce na kolejnym moim wykładem. Więc dzisiaj moglibyśmy zakończyć słowami Pisma Świętego: bądź żołnierzem Jezusa Chrystusa i wojuj dobry bój wiary, a Bóg będzie pomagał i błogosławił.